Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Jesteśmy ponownie. Pan Gerard jest? Bo to pana.
Jestem,
teraz.
Czas proszę państwa, dla ponownie. Pana. To był Tony Jackson i The Vibrations. Pewnie nazwa nikomu z państwa nic nie mówi, ale być może głos wydał się znajomy, dlatego że to jest ten sam głos, który śpiewał, wyśpiewał pierwsze hity zespołu The Searchers, takie jak Sweets for My Sweets, albo Sugar and Spice, albo Love Potion No. 9. To był pierwszy basista zespołu The Searchers, który w niewyjaśnionych okolicznościach rozstał się ze swoją macierzystą grupą po wydaniu dwóch longów pierwszych Searchersów. Tam ja troszkę podrążyłem, o co tam poszło. Było tak, że na pierwszej płycie Searchers Tony Jackson śpiewał większość materiału, na drugiej już tylko jedną piosenkę z jakiegoś względu. Natomiast nikt za bardzo nie chciał mówić, o co tam dokładnie chodzi. Różnica artystyczna to jest takie słowo wytrych, które gdzieś tam zostało używane. Natomiast oglądałem taki serial dokumentalny, kiedyś było coś takiego jak drzewa genealogiczne różnych zespołów. I, ups, to spadła taka lampka, ale to nic. I w odcinku poświęconym zespołom z Liverpoolu Tony Jackson wypowiadał się na temat swojego odejścia z Searchers i mówił tak. Ja, gdy odszedłem z zespołu Searchers, to wydawało mi się, że zaraz będzie dużo telefonów, może od Hollies, może od innych zespołów i oni mi na pewno wezmą. Natomiast tak się nie stało, on założył swoją własną grupę, która zupełnie przepadła. To był ten utwór, który usłyszeliśmy, to była strona B ich pierwszego singla, to był jedyny singiel, który doszedł do jakiegoś miejsca przebojów 38, więc nie za dobrze. A potem już słuch o nich zaginął. Dopiero w latach 90. wydano taki cały album z tymi wszystkimi piosenkami, które ten zespół nagrał. Jeździli w trasę właśnie z The Hollies. Jakoś chyba nie przypadł im do gustu, bo nie zaprosili go, mimo że rzeczywiście basista od nich odszedł rok później, to jednak nie zaproponowali mu miejsca. Też Marianne Faithfull była na tej trasie, natomiast nic z tego. Tak to wszystko się rozleciało, a szkoda, bo jak państwo słyszeli, głos bardzo zacny. Całkiem to było takie żywe granie, bardzo dobrzy muzycy. Trochę to przypominało brzmieniem zespół The Young Rascals, który był późniejszy. I tamten zespół zrobił wielką popularność, zdobył natomiast Tony Jackson niestety żadnej. Ale chciałem przypomnieć tego artystę, bo czemu nie?
Dwie uwagi. Pierwsza a propos... że był przekonany, że zaraz rozdzwonią się telefony i ktoś go... Jest takie stare, dobre dowcip, ty daj mi szansę, ty sobie telefon załóż. Może nie miał. Albo nie zapłacił abonamentu, wie pan, to jest... A druga rzecz, kocham pana optymizm. Naprawdę, kiedy pan mówi, że o tony jakiś tam i vibrations, coś nikt nie słyszał, ale przypomnę, żebyście wiedzieli, skąd on jest, że on jest z grupy The Searchers. Tak jak pan jest przekonany, że ktokolwiek kojarzy grupę The Searchers, to jakaś
ale nie, nasi słuchacze na pewno kojarzą.
Są wyjątkowi, ale generalnie tak. Pana optymizm przenosi, że tak powiem, góry, chmury i dojny. No dobrze, to na razie tyle o muzyce i przejdźmy. Ja wiem, że pan się stęsknił za konkursem. Ja widzę.
W ogóle... Zanim przejdziemy do konkursu, ja tylko może przygotuję grunt, bo ja tutaj mam taką specjalną kartę z kalendarza elektronicznego i nie wiem, czy pan wie, panie Arkadiusze, że dzisiaj jest dzień czystego stołu.
To nie dla mnie. Wie pan, tych dni tyle porobili, że już człowiek by się nie ogarnął. Musiałby sprzątać, czesać się, myć zęby i w ogóle wszystko. Bo codziennie jest jakiś dzień. Szczoteczki do zębów, pasty do butów, grzebienia do włosów i swetra do noszenia.
No dobra. Urwanego ucha od kubeczka będzie niedługo dzień.
Tak jest. Proszę pana, to na pewno, bo pan jest, zna się na tych wszystkich takich książkach przygodowych i tam żegluga i odkrywanie nowych lądów. I podam datę, 1521. To od razu widzę po oczach, że już panu tam coś żarzy. Żarzy panu coś?
Vasco da Gama?
Waśko, to za komuny Rosjanie wykryli, że to był ich. I on się nazywał Waśko da Gama, proszę pana. Ich to był człowiek. Naści on. No dobra. I teraz nie, portugalski żeglarz Ferdynand Magellan, też znany.
O, ładnie. Tak. Jest jego cieśnina.
Magellan.
Chciałbym mieć taką cieśninę na świecie, jak już mnie pogrzebią, żeby było na przykład Wyspa Nowaka.
Ale wie pan,
Myśli pan, że zasłużę sobie?
Chyba nie. Ja nie chcę pana zwodzić, bo pan już ma swoje lata. Co panu będę mówił, że pan zasłużył, jak pan nie zasłużył? No. No dobra, niech pan się skupi. Portugalski żeglarz, słyszy mnie pan?
Tak,
kanał
słyszę,
kanał prawy, a szum po środku jest w głowie?
O, wielki, wielki.
No
dzisiaj.
To tabletki trzeba zmienić. Portugalski żeglarz Ferdynand Magellan w podróży dookoła Ziemi dotarł do wysp. I te dwie wyspy, proszę o nazwę. No proste jest jak drut dzisiaj.
Jedna to jest Wyspa Kanaryjska, a druga to wyspa, tutaj pana zaskoczę, samego Magellana. Dopłynął do swojej wyspy.
Nie, proszę pana. Dla ułatwienia dodam, że w archipelagu Marianów. Mówi panu coś? O, Mariani mają. Widzi pan, Marian ma. Może Gerarda będzie tam. Nowaka nie, ale Gerarda. Jak Mariana jest archipelag, to wie pan.
To tylko chyba jakiś rów na dnie oceanu, tak mi się
w archipelagu Marianów. No nie, no to ja tylko podejrzewam, że ma pan chwilową zaćmę. No wyspę Gua Mirota, proszę pana.
A, no tak,
no to nie, no, ciągle, bo omawiamy różne rzeczy, a pan ciągle się odwoływał, ale jak pięknie jest na wyspie Guam. Ja pamiętam te rozmowy Polaków po nocy. No dobrze. Tak.
Tak. Teraz chyba cytat będzie.
1951. A. Nie, bo nie ma tego drugiego kalendarza, ale będzie za to o czymś innym. Jeszcze jedna data. 1951. W Nowym Jorku rozpoczął się proces amerykańskich komunistów oskarżonych o szpiegowanie i przekazywanie danych dotyczących broni jądrowej. Jak oni się nazywali? Jak można być amerykańskim komunistą? To jest w ogóle z dobrobytu im się we łbach poprzewracało. Postaliby za odstęp 6 godzin.
Czerwone tygrysy się na pewno nazywali.
Proszę pana, postaliby za odstęp 6 godzin w latach 70. To im się komunizmu odechciało. Nie? Ci Amerykanie ten dobrobyt to im pomerdał w głowach. Nie,
pomysłowy dobrobyt.
Ja na pewno. Chciałem dla psa Reksio jeszcze coś znaleźć, ale jakieś nie mogę. Nie, to był Julius i Eta Rosenbergowie, proszę pana. Amerykańscy komuniści, no Boże drogi. No, tak. No dobra, a teraz proszę pana, mam znalazłem i tutaj znalazłem pod dniem 6 sobota marca dzisiaj tylko końcówkę, ale okazało się, że ktoś uczciwie wydarł kartkę z 5, ale nie wyrzucił. Obsceniczny gest. Gdyby przeprowadzono sondaż na temat wulgarnych gestów, wysokie miejsce zajęłoby pokazywanie środkowego palca. Nieprawdaż?
Mm-hmm. Prawda.
A wie pan, skąd to się wszystko wywodzi, wiecie państwo?
Ja wiem, to są łucznicy angielscy.
No, to z wojny, która toczyła się między Francją i Anglią. Tak ponoć jest. Francuzi, znając już wcześniej reputację angielskich łuczników, mieli zwyczaj kaleczyć wziętych do niewoli przeciwników. I teraz przechodzę do kartki drugiej. Mianowicie obcinali im dwa palce prawej dłoni wskazujący i środkowy używane do naciągania cięciw. Otóż legenda mówi, że właśnie przed bitwą pod Azincourt łucznicy angielscy, a właściwie Walijczycy, chcąc sprowokować i obrazić swoich przeciwników, pokazywali im właśnie owe dwa palce. Po resztę byli obcięte.
Bo tutaj trzeba dodać, że w Anglii i w Wielkiej Brytanii to nie jest środkowy palec, tylko środkowe palce, więc trzeba bardzo uważać, zamawiając na przykład dwa piwa w pubie, żeby pokazać w dobrą stronę te dwa palce, albo też żeby uważać ze znakiem wiktorii, bo można się narazić niepotrzebną bijatykę. Tam to nie jest jeden palec, tylko dwa. To naprawdę jest, to nie jest żart, to jest prawda i jeżeli kiedyś uda nam się pojechać znowu do Anglii po tych wszystkich pandemiach i Brexitach,
to zaliczymy kolejną bijatykę. Dobra bijatyka, nic nie zastąpi dobrej bijatyki w Anglii, nieprawdaż tam żadne.
To prawda.
Żadne tam tamte. No dobrze, no to wracamy, bo żeśmy i o kulturze, i o kalendarzach, i o wyspach
porozmawiali. I o historii.
Tak. I o historii, i o Walijczykach. No dobrze. No i to wracamy do tego pana, który nie był sławny, a powinien.
Tak, Tony Jackson, zespołu The Searchers w swojej własnej grupie Vibrations i to będzie piosenka pod tytułem Stage Door, która nie dotarła do żadnego miejsca na żadnej liście przebojów, nawet na wyspie Guam.
I to potwierdza, że on nie miał telefonu po prostu. Nie mogli z nim ustalić, które miejsce ma zająć. No to gramy. Jeszcze raz niech pan powie, Tony?
Tony Jackson and The Vibrations. Mhm.
Yeah. Radio Satysfakcja Ekstra. Sobota, godzina 21. Zapraszają Arkadiusz Kozłowski i Gerard Nowak.
call you ring your bell. Just been down in New York town. Done my time in hell. Done my time in hell.
Spotlady.
Przeleścimy kalendariami rokowymi, drodzy państwo, i wychodzi nam, że dzisiaj urodziny. I to nie byle czyje, ponieważ właśnie 6 marca 1946 roku w Cambridge w Wielkiej Brytanii urodził się David Gilmour, gitarzysta i kompozytor Filar zespołu Pink Floyd. Filar, z tym, że od roku 1968, kiedy to ta formacja występowała już w rozmaitych przedbiegach, pokazała się na scenie, a to w sytuacji, kiedy rzutowano na muzyków kolorowe slajdy, co grupa Pink Floyd rozwinie potem jako własny chwyt koncertowy na niespotykaną skalę, a to wystąpi z Jimem Hendrixem w paryskiej Olimpii, a to w Stanach Zjednoczonych na wspólnym koncercie z Janis Joplin. No, a tutaj skład zespołu się sypał, bo jego współzałożyciel Syd Barrett, no już mocno, stanowczo, zbyt mocno wciągnął się w prochy i zamiast muzykować na scenie z kolegami stał i stroił głupie miny do publiczności. Kiedy umówił się z dziennikarzem na wywiad po koncercie, zamiast odpowiadać na pytanie, tylko wybałuszał na biedaka oczy. Bohemia, której sobie nie żałował, przejęła akurat nad nim całkowitą kontrolę. W tej sytuacji przydałby się w zespole ktoś, kto by porządnie grał na gitarze i jeszcze nauczył tego i owego kolegów, którzy byli dobrzy w spektaklach psychodelicznych, ale z muzyką jako taką szło im znacznie gorzej. No więc nie było wyjścia, trzeba było zaangażować gitarzystę z prawdziwego zdarzenia i to był właśnie David Gilmour, kolega przywódcy grupy Rogera Watersa jeszcze z liceum, gdzie Gilmour próbował uczyć koleżeństwo co ciekawszych chwytów na gitarze. No, samemu jednak z tym muzykowaniem nie bardzo mu szło. Skończył w Paryżu, grając na ulicy za drobne monety wrzucane do kubka. No i fajnie, ale zastępowanie jednego muzyka innym w zgranym zespole przecież nie odbywa się na zasadzie jeden ubył, jeden przybył. Bo Syd Barrett to była legenda świata undergroundu i psychodelii, a David Gilmour był tylko poukładanym gitarzystą. Ale też jako poukładany gitarzysta zauważył, że cały eksperyment pod nazwą Pink Floyd albo weźmie się w karby, albo chłopcy zaczną stosować reżim komponowania, nagrywania i koncertów, albo pozostaną jednosezonową ciekawostką z coraz bardziej podrzędnych klubów studenckich. Na przykład, jeszcze nie tak dawno muzycy dostawali do podziału 250 funtów za wieczór, a teraz płacono im za podobny występ już tylko połowę. Piosenki nie szły na listy przebojów, a płytki sprzedawały się bardzo marnie. Ale z czasem organizacyjne talenty Gilmoura, i ciężka praca całej czwórki zaczynała przynosić efekty, jakie znamy. Mniej się za to pamięta o tym, że muzyka Pink Floyd była pierwszą ziemską muzyką, jaka zabrzmiała w kosmosie, bo BBC złożyła im propozycję, by skomponowali muzykę, którą telewizja zilustruje pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu w lipcu 69 roku. I to miało taki ciąg dalszy, że gdy 20 lat później zespół rosyjskich i francuskich kosmonautów wybierał się na orbitę, poprosił, by dostarczono im coś z Pink Floydów. No i menedżer grupy podesłał kasetę z niewydaną jeszcze płytą pod tytułem Delicate Sound of Thunder. I tak się ta muzyka kosmonautom spodobała, że postanowili kasetę zostawić na stałe w stacji kosmicznej i podobno ona krąży tam sobie do dziś. Z innych ciekawszych rzeczy, do których mobilizował kolegów David Gilmour, była praca nad muzyką do filmu ówczesnej włoskiej gwiazdy kina Michelangelo Antonioniego, który kręcił dość odjechany obraz pod tytułem Zabriski Point i zgłosił się do Pink Floyd po muzyczny podkład. Reżyser kręcił przez cały dzień, a chłopcy siedzieli w barze. Gdzieś tak koło 9 wieczorem, kiedy reżyser schodził z planu, a oni już byli mocno najedzeni i nasączeni winem, wchodzili do studia i grali. Ot tak na rybkę, żeby się podobało panu reżyserowi. A ten albo przysypiał, bo był zmęczony, albo nagle się budził i ciągle grymasił. Przeczołgał zespół strasznie i w końcu coś tam wybrał na odczepnego. Takich na wpół improwizowanych sesji, a więc samej muzyki nagranej roboczo, było trochę, no i w końcu trzeba było ją poukładać w jakąś spójną całość. A tu tak się przykładowo złożyło, że w trakcie jednej sesji ktoś do studia przynosi gazetę. W niej rewelacja, że pierwsza na świecie kobieta urodziła zdrowe dziecko w czasie, kiedy jej życie podtrzymywał sztuczny rozrusznik serca. Nazywał się on Atom Heart. No i już pomysł był gotowy. Atomowe serce matki. Chłopcy wzięli więc sporo gotowego materiału studyjnego, dograli chóry, orkiestrę, dołożyli, jak to mieli w zwyczaju, najrozmaitsze efekty dźwiękowe. Atomowe serce matki wylądowało błyskawicznie na pierwszym miejscu list przebojów w Wielkiej Brytanii. I zaczęła się jazda, jaka towarzyszyła również następnym płytom Pink Floyd, taka mianowicie, że tę muzykę no trzeba było teraz jakoś zinterpretować, dać jej wyższy sens, wymowę. A przecież to były tylko posklejane w całość luźne kawałki. W dodatku na okładce płyty Atomowe serce matki oglądamy pasące się na pastwisku krowy, zwrócone mordą w kierunku nabywcy tego krążka. Co to ma wspólnego z atomowym rozrusznikiem serca, nie było wiadomo i interpretacje się mnożyły. A tu jeszcze całą płytę zamykał kawałek pod tytułem Psychodeliczne śniadanie Alana. Słychać po kolei wszystkie odgłosy, jakie towarzyszą przyrządzaniu porannego posiłku. Od trzaskania zapałek, jajecznicy smażącej się na patelni, herbaty gotującej się w imbryku, no i wreszcie na finał odgłos kropli spadających z niedokręconego kranu. Tu ciekawostka. Płyta analogowa była tak skonstruowana, że igła biegła do ostatniego rowka, lekko zawracała i tego kapania wody można było słuchać bez końca. Nie bardzo było wiadomo, jak to interpretować, ale zupełnie nie szkodzi. Po prostu trzeba było przywyknąć. There's no way out of here when you come in, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you wasted still. So it slips through your hands like grains of sand, you watch it go. There's no time to be lost, you'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in, you're in for good. We'll be right back.
Radio Satysfakcja.
Zespół Trzy Korony, utwór Retrospekcja. Zawsze, kiedy pojawia się to nagranie wraca żal. Żal, że tak szybko, że niepotrzebnie, że mógł jeszcze sporo zrobić. Proszę Państwa, w tym tygodniu gwiazdą tygodnia, był Pat Metheny. Marcin Rzyski dodzwonił się do artysty, przeprowadził z nim bardzo wnikliwy wywiad. W ciągu tygodnia mogliście Państwo posłuchać tego wywiadu na antenie Radia Poznań. Dzisiaj także w Radiu Satysfakcja fragment. Marcin Rzyski rozmawia z genialnym gitarzystą jazzowym.
Napisałeś niedawno na Facebooku, że masz z Polską bardzo szczególną relację. Możesz nam powiedzieć, na czym ona polega? Tak, jest kilka miejsc na naszej planecie, które mają dla mnie wyjątkowe znaczenie. I Polska jest jednym z nich. Włochy też mają takie miejsce. Oraz Japonia, albo Filadelfia. Jest kilka takich punktów na kuli ziemskiej, że gdy patrzę na globus, to w tych miejscach jakby zapalało się światło. Co do Polski, powodem jest fakt, że miałem bardzo unikalną możliwość podróży do waszego kraju w trakcie trwania tej poprzedniej inkarnacji Polski. Rok 1985 to był rok, kiedy mało który z amerykańskich muzyków miał okazję w ogóle widzieć Polskę. To trwało długo. Opowiadali o tym w wiadomościach tu w Ameryce, że lecimy do Polski. Pisali o tym w New York Timesie, że amerykański zespół będzie miał trasę koncertową w Polsce. Więc miałem szczęście przeżyć to doświadczenie na tamte czasy niesamowite. Nie wiem, ile masz lat dokładnie, ale brzmisz młodo. Kiedy się urodziłeś? W 1976. Okej, więc w 85 byłeś dzieckiem, więc pamiętasz, jak wtedy było. Ale z mojej perspektywy... To było niezwykłe doświadczenie przeżyć wizytę w Polsce wtedy, a potem obserwować na bieżąco waszą transformację aż do dziś. To prawie jakby oglądać czarno-biały film, który nagle zaczyna robić się kolorowy. Ale co pozostało spójne w tych obrazach Polski, ma związek z waszą kulturą. To wasza niewiarygodna muzykalność, która przenika waszą kulturę. Zauważam to od momentu pierwszej styczności z Polską. Doświadczyłem wtedy tak intensywnej reakcji od publiczności w sposób, w jaki wcześniej nie znałem. Wiesz, w tamtym czasie byliśmy już zespołem, który grał koncerty na całym świecie od wielu lat. Ale podczas tego tournée intensywność słuchania była szokująca. Graliśmy dla 5 czy 6 tysięcy osób każdy z tych koncertów. Podczas grania można było słyszeć dźwięk spadającej na podłogę szpilki. To było tak intensywne. Najpierw w momentach spokojnego słuchania, a potem w momentach ekstremalnej wręcz reakcji. Ten zakres dynamiki od głośności do ciszy był, myślę, najszerszym zakresem, jaki kiedykolwiek doświadczyłem od publiczności do tego momentu. Myślę, że poziom muzykalności w waszej kulturze jest bardzo wysoki. Oczywiście wszyscy wiedzą o poziomie w waszej muzyce klasycznej, ale nie tylko. Masz też Tomasza Stańko i jemu podobnych. Można to mówić o pewnych politycznych implikacjach tego, co reprezentował sobą free jazz, czyli wolny jazz. To było prawie jak kod, którym się porozumiewali ze światem. Byliśmy w stanie wyodrębnić z tego komunikat, który przekazywali w swojej muzyce.
You know, that's a really interesting phenomenon, particularly when it comes to improvise. That was
w muzyce improwizowanej jest coś takiego jak możliwość relacjonowania swoich uczuć podczas improwizowania. To było bardzo widoczne u polskich muzyków w tamtym czasie. Wtedy w 85 roku uczestniczyłem też w legendarnych jamach w klubie Aquarium. Były jam session. Sama ta świadomość, że mogę wejść na scenę, pograć standardy z muzykami, którzy całe życie byli odizolowani od zachodniego świata.
You know, all of that kind of informs everything.
Wszystkie te sytuacje uformowały mój stosunek do Polski. A potem jeszcze skończyłem studiów z Anną Marią Jopek. Kolejne wspaniałe doświadczenie. To był taki moment w moim życiu, że poczułem potrzebę zrewanżowania się Polsce za to wszystko, co mi dała wcześniej.
That record is kind of now, I mean, we're now 20 years or so past.
I okazało się, że ten album zaczął żyć własnym życiem. Dziś można powiedzieć po prawie 20 latach, że on ciągle rośnie, zyskuje. Rośnie jego znaczenie nie tylko u mnie i u Anny Marii, ale też w Polsce w ogóle.
For Anna Maria too, and even in Poland in general. So, you know, it's a pretty, I mean, certainly I have no other.
Więc reasumując, można powiedzieć, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, z którym miałbym tak wyjątkowe relacje jak z Polską. To dla mnie coś bardzo szczególnego.
Ten pan, który tak pięknie mówił o Polsce, o polskich słuchaczach, to Pat Metheny. Rozmawiał z nim Marcin Rzewski.
blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show.
What you tried so hard.